Dzisiaj będzie trochę powtórka z niedzieli, bo także będzie z Księgi Daniela. Kto się cieszy? Ja bardzo lubię Księgę Daniela. Bardzo cieszę się, że mogę kontynuować to, co było ostatnio. Mimo tego, że będę troszeczkę wracał, a nie szedł do przodu. Ponieważ z Księgi Daniela, z trzeciego rozdziału będzie dzisiaj, od 14 do 18 wersetu. Zanim przeczytam ten fragment, troszeczkę tła. Jak wiemy, z ostatniego kazania jest czas, kiedy Izrael zostaje podbity przez Babilończyków i ludzie z Izraela są w niewoli babilońskiej. Jest wśród nich Daniel i trzech jego przyjaciół, Szedrach, Meszach i Abednego. Oni zabrani są do niewoli babilońskiej i tam żyją. Tam zdobywają pewne rangi, tam zdobywają pewne uprzywilejowania, są bliżej króla, żyją w niewoli. I jak wiemy z historii, pewnego dnia dochodzi do takiej sytuacji, gdzie ci trzej przyjaciele Daniela są wystawieni na wielką próbę. Król Nebukadnezar zbudował sobie wielki pomnik, któremu powiedział, że wszyscy muszą oddawać cześć, jak zagra muzyka. Jednak ci trzej się nie pokłonili. I doradcy króla podbiegli do niego szybko i mówią: królu, królu, jest trzech mężów, którzy nie chcą oddawać chwały temu posągowi. Tak na boku powiem, że prawdopodobnie ci trzej mężczyźni mieli około 18 lat, więc oni nie byli tacy starsi, byli bardzo młodymi ludźmi i nie chcieli pokłonić się. I czytamy od wersetu 14. Nebukadnezar odezwał się i rzekł do nich: czy to prawda, Szedrachu, Meszachu i Abednego, że nie czcicie mojego Boga i nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, którego wzniosłem? Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyryje was z mojej ręki? Wtedy Szedrach, Meszach i Abednego podpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadomo, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który zniosłeś, pokłonu nie oddamy. Jak wiemy, jak historia idzie dalej, nie oddali pokłonu, zostali wrzuceni do ognistego pieca, pokazała się tam czwarta osoba i oni wyszli i zmieniła się cała historia. Pozwólcie, że pomodlę się teraz o ten czas, którym będziemy analizować i którym będziemy słuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć. Tato, ja ci dziękuję za ten czas, ja ci dziękuję za to miejsce, za tych ludzi, ja ci dziękuję za to, że możemy przychodzić tutaj głodni tego, co ty chcesz nam powiedzieć. Głodni tego, co ty chcesz objawiać swojemu ludowi. Proszę, prowadź ten czas, prowadź to słowo, prowadź mnie, żebym powiedział tylko to, co ty chcesz powiedzieć. Prowadź, Panie Jezu, nas w tym czasie, otwieraj nasze serca, abyśmy mogli zauważyć i usłyszeć to, co mamy poprawiać, co mamy zmieniać, jak ty chcesz nas zachęcić, Boże. Dziękujemy ci za to, że ty jesteś Bogiem cały czas takim samym, ty się nie zmieniasz. Bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się by działo dookoła nas. Tobie niech będzie chwała, Królu. Amen. Wiem, że są pośród nas ludzie, którzy lubią sport. Dużo w nas, Boże, osób lubi sport, ale nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek oglądał mecz futbolu amerykańskiego. Myśmy ostatnio ze znajomymi zaczęli uprawiać ten sport. Trochę mniej agresywną wersję tego sportu. To jest piłka do futbolu amerykańskiego. I w futbolu amerykańskim są różne pozycje, są różne role. Różni zawodnicy mają różną rolę. Oczywiście jest trener i dwie są takie pozycje, które są bardzo ważne. Jest to rozgrywający, który dostaje piłkę i on z tą piłką robi później, co chce. Podaje różnym innym zawodnikom. Jest taka pozycja, jak nazywa się running back. Jest to osoba, która dostaje piłkę i z nią biegnie do przodu. Czyli jest rozgrywający, który zaczyna akcję, podaje zawodnikowi, który ją bierze i z nią biegnie. Celem w tym całym sporcie jest zdobywanie przestrzeni, jest zdobywanie kolejnych yardów, zdobywanie kolejnych metrów. I można to przyrównać do nas, do chrześcijan, którzy często dostajemy od Boga coś. Dostajemy jakąś rolę, dostajemy jakąś misję do spełnienia. I wtedy zaczynamy biec. Jednak wiemy, że po drugiej stronie jest przeciwnik, są obrońcy. I dostajemy tą piłkę, biegniemy i widzimy pierwszego obrońcę i zaraz zmieniamy taktykę i biegniemy w drugą stronę. Tu jest znowu następny obrońca. Biegniemy i tak zamiast zdobywać przestrzeń do przodu, biegniemy wzdłuż boiska, nie zdobywając żadnej przestrzeni. Cały czas tylko tracąc energię, starając się, co nie przynosi żadnego efektu. W tej dyscyplinie bardzo ważna jest taktyka i to, co ustawił trener. To, co on powiedział, jaką teraz gramy taktykę, w którą stronę masz biec. I bardzo ważna jest kwestia zaufania tego, żeby ten, który dostaje tą piłkę, biegł w określonym kierunku, żeby biegł w określoną taktyką. Jeżeli stanie mu naprzeciwko wróg, czyli przeciwnik, często jednak on zmienia tą drogę, ponieważ myśli, że może ten plan jednak nie jest taki, jaki powinien być. Może nie powinienem tędy biec, bo widzę, że jest przeciwnik przede mną. Ja jestem kibicem i oglądam dużo meczów i nie lubię znać wyniku. Tak samo jak niektórzy pewnie nie lubią znać zakończenia filmów. Kto lubi spoilery, kto lubi oglądać film i wie, jak się skończy. Nikt tego nie lubi. Jednak w naszym życiu, czyli w tym naszym teraźniejszości tutaj, my wiemy, jakie jest zakończenie. Jednak wielu z nas żyje tak, jakby tego zakończenia nie znało. Wiemy, że Jezus zwyciężył. Mamy ten spoiler. Jezus zwyciężył. I to jest nasze życie. To jest ten film, w którym my cały czas jesteśmy, który jest prawdziwy. Ale my często kierujemy się naszym umysłem. My często, znając zakończenie, podejmujemy decyzje, które nie są takie, jakie powinny być, ponieważ nie do końca ufamy, że nasz trener, czyli nasz Bóg, zna tą drogę do końca. I okej, można powiedzieć tak, Bóg dał nam rozum. Często, jeżeli trzeba troszkę wiary, można usłyszeć taki kontrargument. I wydaje mi się, że często ten argument jest używany w momencie, kiedy potrzeba wiary i staje się wymówką, kiedy tej wiary brakuje. Okej, Szymek, ale to znaczy, że co, że Bóg nie stworzył rozumu i mamy go nie używać? Mamy go używać, ale jak? W przypowieści 3 i 5 jest napisane: zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Słowo rozum oznacza tutaj prawdę, przejrzystość, a starsze określenie polskiego tego słowa oznacza umiejętność radzenia sobie w życiu. Nie mamy pokładać pewności w naszym zrozumieniu, ale kiedy używamy go, kiedy używamy rozumu, mamy polegać na tym, co Bóg do nas mówi, jak nas kieruje. Więc jaką ostatnio decyzję podjęłaś? Przed jaką ostatnią decyzją byłeś? Jaka była pierwsza twoja myśl? Czy miałeś od razu gotowe rozwiązanie na to? Czy od razu, biorąc pod uwagę przeszłość albo inne pomysły, co było ostatnio twoim rozwiązaniem? Czy może to było pytanie: Boże, co mam z tym zrobić? Czy to może było pytanie: okej, mam decyzję do podjęcia, mogę zrobić tak, ale pierwsze, co zrobię, to jest zapytanie tego, który jest moim trenerem, tego, który zna taktykę i tego, który wie, dokąd mam iść. W Hebrajczyków jest wytłumaczenie wiary. Każdy zna ten werset. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jest oparta na tym, czego się spodziewamy. Tytuł dzisiejszego kazania to, jeżeli robicie notatki, możecie zapisać: nawet jeśli nie. Będziemy analizować wypowiedź tych trzech przyjaciół Daniela, która, patrząc na okoliczności, jest bardzo odważna I można wręcz powiedzieć, że jest taka gangsterska. Ponieważ rozmawiają z królem, rozmawiają z bardzo wysoko ustawioną postacią. Po pierwsze, co możemy tutaj zobaczyć, pierwsza ich odpowiedź na to, co król im powiedział. Zapytał ich, czy oddacie ten pokłon. Oni, pierwsza ich odpowiedź, nie mamy potrzeby odpowiadać na to. Wcześniej, kiedy przybiegli posłańcy do króla, pierwsze, co to powiedzieli, to królu, królu. Odnieśli się do niego, patrząc na jego pozycję. Szedrach, Meszach i Abednego nie użyli tego. Nie nazwali go królem, ponieważ dla nich król był tylko jeden. I to jest od razu pierwsza lekcja dla nas. I nawet do młodzieży szczególnie. Kiedy przechodzicie trudne momenty w waszym życiu, kiedy jesteście wystawieni na próbę waszej wiary i tłumaczenia się z niej, nie musicie się z niej tłumaczyć. Odpowiedź, nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Jeżeli żyjesz wiarą, żyjesz z Bogiem, nie masz potrzeby tego tłumaczyć. Nie musisz za nią przepraszać, nie musisz tłumaczyć się z tego, że kochasz Jezusa, po prostu tym żyjesz, po prostu Go kochasz. I to jest podstawą, nie musisz się z tego tłumaczyć. Drugą rzecz, którą mówią, jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może, powiedzmy wszyscy może, On może. I podpunkt do tego jest wiara bez względu na okoliczności. W naszym życiu przechodzimy różne sytuacje. Przechodzimy sytuacje, w których jesteśmy wystawiani na próbę, na różnego rodzaju wyzwania. Tak jak w futbolu właśnie, kiedy w tej grze, kiedy biegniesz, jest zawodnik przed tobą, on będzie cię blokował, on będzie starał się, żebyś nie przebiegł dalej, ale wtedy wiesz, że biegniesz w dobrym kierunku. Wtedy wiesz, kiedy te przeszkody napotykasz, wiesz, że biegniesz w dobrym kierunku. Tutaj jest mała uwaga, ponieważ możesz biec w złym kierunku, możesz biec do własnej bramki i wtedy też twoi zawodnicy, twoja drużyna może ci powiedzieć, biegniesz w złym kierunku, zawróć, to nie jest ta strona. Wtedy też napotykasz różnego rodzaju problemy. Tylko, że to są dwa różnego rodzaju problemy i trzeba umieć to rozróżnić. Daniel i jego przyjaciele byli w bardzo trudnej sytuacji. Nie byli w swoim domu, byli w mieście, w którym byli niewolnikami. Jednak wierzyli w to, że Bóg może, bez względu na to, w którym miejscu są, bez względu na to, jakie są okoliczności, może działać. Ich wiara nie zmieniła się pod wpływem okoliczności. Był to proces i oni się pod ten proces poddali, jednak ufając cały czas Bogu. Mieli różnego rodzaju pokusy. Na przykład to, że byli tam i byli kuszeni do tego przez całe tam ludzi z Babilonu, żeby zaczęli jeść, tak jak jedzą ludzie w Babilonie. Żeby zastosowali się do tych praktyk, które są w tamtym miejscu. Oni jednak stanęli w wyłomie i powiedzieli, nie, my wierzymy Bogu i nawet zrobili takie doświadczenie. Powiedzieli do jednego z wysoko ustawionych ludzi, żeby przez jakiś tam okres czasu nie dawał im jedzenia, takie jak jedzą wszyscy, tylko żeby dawał im jeżyny. Jeżeli coś się zmieni, to wtedy zaczną jeść ten pokarm, który jedzą w Babilonie. I później okazało się, że Bóg przyznał się do tego. Bóg przyznał się do tego i oni wyglądali nawet lepiej niż ci, którzy jedli te pokarmy w Babilonie. Więc uwierzyli i zostali w tym. Trwali w tym, co Bóg im dał. Drugi punkt, jaki jest. Pierwszy jest, On może. Drugi jest, że On nas może wyratować. Jeżeli Bóg nas, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas. Czyli drugi punkt. Wyratuje nas. On może nas wyratować. Co to znaczy? To znaczy, że wiara jest zdecydowana. Wiara jest zdecydowana. I jak to jest z tym umysłem i wiarą? Niektórzy może myślą, że to jest tak, że mam wiarę i biorę ją pod uwagę, ale to rozum decyduje. To rozum jest ten, który rozdziela tą wiarę. Mi się wydaje, że jednak jest odwrotnie. Mam rozum, ale to wiara decyduje. Mam rozum i wiem, i tak biorę pod uwagę te okoliczności, które są, ale to wiara decyduje. Szedrach, Mesza i Abednego zdecydowali od początku, jak będzie wyglądało ich życie w Babilonie. Nawet próbowali zmienić ich tożsamość, ponieważ te imiona nie są ich oryginalnymi imionami. To są imiona babilońskie. Zostały zmienione, czyli próbowali nadać im tożsamość, próbowali nadać im inne znaczenie. W dzisiejszych czasach żyjemy tutaj i też dużo ludzi próbuje nadać nam różne etykiety. Powiedzieć nam, jaki jesteś, co powinieneś robić, do czego, co możesz, co nie możesz. Nawet taka rzecz, jak nazwanie kogoś introwertykiem czy ekstrawertykiem. Ktoś może wziąć to, bo szuka swojej tożsamości, szuka tego, kim jest. Ktoś mu powie, ekstrawertyk wygląda tak, tak i tak. Okej, to ja jestem ekstrawertykiem. Czyli nie mogę siedzieć sam, czyli nie mogę myśleć dużo, muszę być szalony i taki otwarty do ludzi. Introwertyk natomiast musi cały czas siedzieć cicho i rozmyślać kwintesencję życia i różne inne rzeczy. I często ludzie, którzy nie mają poczucia tożsamości, łapią się takich rzeczy i później wydaje im się, że jestem introwertykiem, ale też lubię się bawić, więc chciałbym też głośno mówić i coś takiego, ale jestem przecież introwertykiem, więc nie mogę. To nieprawda. Nie dajmy sobie dodawać różnych łatek. Bądźmy tym i bądźmy określani przez to, co Bóg do nas mówi i to, kim my jesteśmy w Bogu i to, co On daje nam do życia, bo to jest najważniejsze, nie to, co ludzie powiedzą, nie to, jaką łatkę Tobie przypiszą, tak masz się zachowywać, taki masz być. Nie, szukajmy tożsamości w Bogu. Ostatnio przeczytałem bardzo ciekawą rzecz a propos tożsamości. Jeżeli nie masz poczucia tożsamości, to możesz przyciągać współczucie, ale na pewno nie ludzi. To jest bardzo mocne. Jeżeli nie masz poczucia własnej tożsamości, to będziesz szukał tej tożsamości u innych ludzi. A naszym zadaniem jako chrześcijan jest przyciąganie ludzi. Jest dawanie im miłości, jest podciąganie ich do góry, a nie szukanie u innych tożsamości. I wtedy, kiedy ta tożsamość będzie w Chrystusie, na pewno będziemy iść do przodu. Więc kto zmienił Twoje imię? Komu pozwoliłeś, komu pozwoliłaś, żeby Twoje imię zostało zmienione? Wróć do Boga i wróć do tego, który nadał Ci to imię. W momencie, kiedy przychodzisz do Niego, On nadaje Ci imię. On stwarza wszystko nowe. Trzeci punkt, który jest tutaj dla mnie wow. Jak w ogóle oni mogli coś takiego powiedzieć? I nam, chrześcijanom, często tego punktu brakuje. Bo to jest bardzo odważne. Pierwszy punkt, On może. Drugi punkt, On ratuje. Trzeci punkt, a jeżeli nie, niech będzie Ci wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, któremu wzniosłeś pokłon, nie oddamy. Trzeci punkt, wiara ma perspektywę. Nawet jeśli nie. Oni byli tak pewni, i wiecie, umysł w tym momencie logicznie by mógł pomyśleć, okej, jeżeli Bóg nas wyciągnie, no to znaczy, że jest z nami, ale jeżeli nas ogień strawi, to znaczy, że Boga z nami nie było. Tu jest całkowicie inne myślenie. Nawet jeżeli nie. I tu jest właśnie to, co jest sednem. Czym jest wiara? Wiara nie jest tym, co widzimy. Wiara zaczyna się wtedy, kiedy zamykasz oczy i patrzysz na swoją rodzinę. Patrzysz na swój kościół, patrzysz na swoje małżeństwo. Co widzisz, kiedy patrzysz, a co widzisz, kiedy zamykasz oczy? Czy widzisz tylko te złe rzeczy? Czy widzisz tylko te problemy? Wiara zaczyna się wtedy, kiedy patrzysz oczami tego, który daje rozwiązanie w każdej sytuacji. Jak zamykasz oczy i widzisz zdrowy kościół, widzisz zdrową rodzinę, widzisz zdrowe małżeństwo, widzisz rozwijającą się młodzież, widzisz młodych ludzi, którzy przychodzą bez masek, mówią prawdę. I mówią, jak wygląda ich życie. I zmienione zostaje ich życie. To jest wtedy, to jest wiara, przez którą jak zaczynasz patrzeć, ona zaczyna działać. Jeżeli widzisz tylko problemy, jeżeli widzisz tylko te małe rzeczy, to one później mogą urosnąć do wielkich. Taka postawa, jak tych trzech młodych ludzi, wymaga odwagi. Nawet jeśli nie, to nie robi to nam żadnej różnicy. Kto może tak powiedzieć? Ten, kto jest pewny. Ten, kto jest pewny tej swojej tożsamości. Nie wierzymy Bogu ze względu na to, co robi, ale bez względu na to, kim jest. Bez względu na to, czy przyjdzie w tym momencie. Bez względu na to, czy w tym momencie mój problem rozwiązany, ja mu będę ufał. Bez względu na to, czy zostanę uzdrowiony. Bez względu na to, czy przyjdzie to. Bez względu na to, będę, Boże, Tobie ufał. Nawet jeśli nie. To jest sedno. To jest to najważniejsze. Wiecie, dlaczego imiona tych młodych ludzi zostały zmienione? Ponieważ one osądzały króla. Imię Daniel oznacza Bóg moim sędzią. Imiona tych trzech, ich izraelskie imiona, to Azariasz, Ananiasz i Miszael. I oznaczają Bóg pomaga, Bóg jest łaskawy, kto jest jak Bóg. Ich imiona zostały zamienione na imiona, które oddawały cześć bogom babilońskim. Ponieważ ten król nie mógł patrzeć, nie mógł słyszeć tego, ponieważ to go osądzało. On może, on ratuje, nawet jeśli nie. Jest też w tej historii smutna rzecz. Bo tak, Bóg wyciągnął trzech, uwolnił ich i pokazał swoją moc. Ale są też osoby, które niestety zginęły. I tutaj trzeba się zastanowić, kim jesteśmy w tej historii. Czy jesteśmy tymi trzema, którzy mają wiarę, którzy powiedzą, tak, on może, ja w to wierzę. Tak, on ratuje, ja w to wierzę. Nawet jeśli tego nie zrobi, ja będę mu wierzył. Będę szedł dalej. Nawet jeśli ten przeciwnik jest przede mną. Nawet jeśli ta taktyka wydaje mi się niedobra, to ja będę dalej biegł, bo wiem, że ten, który patrzy z linii końcowej, ten, który jest trenerem, on widzi więcej. Ja widzę tylko mały fragment. Wiecie, zawodnicy futbolu mają kaski, które umożliwiają im patrzenie tylko w bardzo wąskim kącie. Oni nie widzą tego, co się dzieje tutaj z boku. Oni widzą tylko, co jest przed sobą, po to, żeby biec do przodu. I w tym miejscu jest jeszcze ta straszna rzecz. W 22 wersecie czytamy, ponieważ jednak rozkaz królewski był tak surowy, a piec był tak bardzo rozpalony, płomień ognia strawił tych mężów, którzy wznosili Szadracha, Meszacha i Abednego. Zostali spaleni żołnierze, którzy przez gniew tego króla umarli. I w tej historii ktoś może być z nas właśnie królem, kiedy wiara nie do końca nam odpowiada, kiedy wiara kogoś nie do końca nam odpowiada, kiedy ktoś nas zdenerwuje, kiedy będziemy komuś zazdrościć może takiej wiary. Nasza złość może wpłynąć na innych. Nasza złość i nasze takie zdenerwowanie zaraża, nasze takie zdenerwowanie wpływa na osoby trzecie. Tak jak w tej historii. Co można jeszcze z tej historii wyciągnąć? To, że oni trwali cały czas w tej niewoli, bo wiedzieli, że Bóg przyjdzie, że Bóg będzie działał. Oni mogli tak naprawdę spróbować uciekać. Oni mogli wyjść, ale cały czas trwali. I czasem twój najwyraźniejszy obraz Boga będzie w ogniach i w próbach życia. Wtedy, kiedy musisz wejść do tego pieca. Wtedy, kiedy musisz wejść, wtedy Bóg będzie działał. Bóg wcześniej im nie powiedział nic do nich, że będę z wami, nie bójcie się, wejdźcie do tego pieca. Nie, ich wiara była tak pewna, że w momencie jak weszli, to wtedy Bóg się pokazał, bo zobaczyli czterech, a nie trzech. On może, On ratuje, nawet jeśli nie. W sobotę modliłem się taką modlitwą, nie wiedząc nawet, że będę miał takie kazanie. I w sobotę przed młodzieżowym poszedłem sobie do kancelarii i pomodliłem się: Boże, nie przychodzi jakoś dużo osób. Prawdopodobnie nie przyjdzie nikt nowy, ale nawet jeśli nie, to ja będę robił to dla Twojej chwały. Ja będę cały czas to robił. Wychodząc, okazało się, że nie tylko ja taką modlitwą się modliłem. Błażej mi później powiedział, że modlił się taką samą modlitwą. Rozpoczynając pierwszą zabawę, zaczęły przychodzić ludzie. Skończyło się tak, że było nas około 30, gdzie na spotkaniach jest nas z 2 razy mniej. I w tym była jedna osoba nowa. I co jeszcze? 4 osoby na tym spotkaniu oddały życie Bogu. Podniosły ręce i powiedziały: tak, chcemy iść za Jezusem, chcemy czegoś nowego. Bóg zaczyna działać wtedy, kiedy odrzucamy to wszystko i nie żyjemy tylko dlatego, że chcemy oglądać Boże cuda, ale że nawet jeśli nie, to i tak będziemy iść za Tobą. Nawet jeśli nie, to będziemy Tobie służyć. Pomodlimy się na koniec, ok? Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty działasz, cały czas działasz i przechodzimy przez różne momenty w naszym życiu, przechodzimy przez różne próby, ale nawet jeśli nie, to będziemy cały czas oddawać Tobie chwałę, będziemy cały czas Tobie służyć, Boże. Daj nam, Panie Jezu, takiej wiary, tak jak tym trzem młodym ludziom, tak jak tym trzem młodzieńcom, którzy byli tak pewni Ciebie, byli tak pewni tego, że jesteś, że byli w stanie sprzeciwstawić się królowi, że byli w stanie powiedzieć mu, że nawet jeśli królu Ty nas wrzucisz i nawet jeśli nasz Bóg nie zadziała, to i tak będziemy Jemu służyć i nie pokłonimy się Tobie. My nie chcemy, Boże, kłaniać się przed kompromisami. Nie chcemy iść na kompromisy, nie chcemy, Boże, bo chcemy służyć Tobie w prawdzie i w duchu cały czas. Dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś przy nas cały czas i Ty się nie zmieniasz, mimo że okoliczności się zmieniają, mimo że sytuacje są ciężkie, to Ty jesteś taki sam i takiemu Bogu będziemy służyć. Chwała niech Ci będzie. Amen.